Witamy w ostatnią niedzielę lipca, 28, na kolejnym wakacyjnym wykładzie z hełma. Dzisiaj temat to godzenie się z przeciwnikiem w drodze. W oczywisty sposób słowa te nawiązują do słów naszego Pana zapisanych w dwóch Ewangeliach, w Mateusza i Łukasza. Przeczytamy obydwa te miejsca, żeby zobaczyć, czym one się różnią, a różnią się jednym małym szczegółem, który w trakcie naszej analizy wyjdzie i zostanie wyjaśniony. Mam nadzieję, że zostanie wyjaśniony. A więc najpierw Mateusz 5 rozdział, wersety 25-26. Nasz Pan tak wyraził myśli związane z godzeniem się z przeciwnikiem. Pogódź się rychło, czyli szybko, po bardziej nowoczesnemu powiedzielibyśmy. Pogódź się rychło, szybko z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze. Aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Tak ujął to Mateusz. Natomiast Łukasz w 12 rozdziale, w wersetach 58 i 59, zapisał to następująco. Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Różnica między tymi wersetami jest taka, że w Mateusza mamy sługę, a tu mamy strażnika. To są równorzędne terminy, wobec tego nie jest to żadna zasadnicza różnica. Natomiast jest jedna poważniejsza różnica, do której nawiążemy za chwilę, a na razie tylko ją wskażę. Łukasz mówi, że gdy idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, to staraj się załatwić z nim, z tym urzędnikiem, sprawę w drodze, aby cię ten urzędnik nie zaciągnął do sędziego. Natomiast Mateusza mamy się pogodzić tak, według zapisu Mateusza mamy pogodzić się z przeciwnikiem, póki jesteśmy w nim w drodze, aby ten przeciwnik nie podał nas sędziemu. Czyli nie ma tego pośredniego elementu urzędnika, który występuje w Łukasza. Ale do tego za chwilę nawiążemy. Na razie tytułem wstępu kilka słów o godzeniu się z przeciwnikiem w drodze jako takim. Nasz Pan adresuje te słowa do nas wszystkich, do tych, którzy potrzebują, aby z tymże przeciwnikiem się pogodzić. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy oddaliliśmy się od Boga, naszego Stwórcy, zarówno Żydzi, jak i poganie. I albo w tym życiu, albo po powrocie z grobu, każdy będzie musiał pogodzić się ze Stwórcą, to znaczy każdy, kto będzie chciał żyć wiecznie. Zakładam, że każdy chciałby żyć wiecznie, więc myślę, że mogę bezpiecznie powiedzieć, że każdy będzie musiał przynajmniej spróbować godzić się ze swoim Stwórcą, wrócić do harmonii z Nim, która przez grzech, ten w Edenie popełniony i później powtarzany przez nas wszystkich, odgradza nas od Boga i czyni, izoluje nas od Niego, sprawia, że nie jesteśmy z Nim w harmonii. W tym życiu to godzenie dotyczy bardzo, bardzo nielicznych. A nawet w ich przypadku, tych nielicznych, nie zawsze jest pełne. Ponieważ zależy od rodzaju próby, od rodzaju sądu, bo próba i sąd to jedno z, tak, oznaczą to samo, są to słowa, które opisują dokładnie to samo, próba do życia wiecznego, sąd do życia wiecznego. Wobec tego zależnie od rodzaju próby, od rodzaju sądu, na jakim ktoś staje, jest to pogodzenie się następuje w pełni albo częściowo. Niektórzy, co to za różnica między tymi próbami? Niektórzy stają na próbie do życia, a niektórzy tylko na próbie wiary i posłuszeństwa. Gdybyśmy tak chronologicznie się cofnęli historycznie, chronologicznie od początku dziejów, to pierwsi, którzy stanęli na jakiejś próbie pogodzenia się z Bogiem, to ojcowie Starego Testamentu, których często nazywamy starożytnymi godnymi. Potem taką próbę godzenia się z Bogiem podjął naród żydowski jako całość. Żydzi pod zakonem otrzymali prawo w zakonie i przez wypełnianie, albo przynajmniej próbowanie wypełniania tego zakonu, chcieli pogodzić się z Bogiem, swoim Stwórcą. Chcieli powrócić do harmonii z Nim, chcieli sprostać Jego wymaganiom i zasłużyć na życie wieczne. Następnie wszyscy chrześcijanie, tacy jak my, którzy podążają za Jezusem. Ci wierni z tych chrześcijan prowadzą, tak? Ci wierni i spłodzeni z Ducha otrzymują pełne pogodzenie się z Bogiem w tym życiu, ponieważ rozwijają swoje charaktery w pełni, całkowicie, łącznie z miłością bezinteresowną. Czyli taką, która jest zdolna do ofiary, nawet do oddania życia w interesie boskiej sprawy, w interesie dobra. Tak jak Bóg widzi to dobro. Nie jak ktokolwiek widzi to dobro, tylko tak jak Bóg to dobro widzi. Niektórzy natomiast chrześcijan, którzy nie dostąpili spodzenia z ducha, godzą się ze swoim stwórcą częściowo. Rozwijają swój charakter, ale nie do poziomu pełnej miłości bezinteresownej, ukrytej, zawartej w znaczeniu greckiego agape, ale rozwijają swój charakter do poziomu miłości obowiązkowej, czyli sprawiedliwości. Nie są zdolni do tego samego, do czego zdolne było maluśkie statko na czele z naszym Panem i tymi, którzy są członkami Jego ciała, ale są zdolni do życia zgodnie ze sprawiedliwością, z jej zasadami, nawet gdyby to miało oznaczać dla nich jakieś niekorzyści. Po powrocie z grobów to godzenie się będzie udziałem już wszystkich pozostałych ludzi. Wszystkich co do jednego, pominiętych w obecnym życiu, czyli znakomitej większości rodzaju ludzkiego. To dlatego, mówiąc o wzbudzaniu ludzi z grobów, tak, wszystkich ludzi z grobów, nie tylko członków jednego narodu, na przykład Izraela, nie tylko członków jednego kościoła, tylko absolutnie wszystkich ludzi, nasz Pan w Jana 5 rozdziale dzieli tychże ludzi na dwie grupy. Zobaczmy do Jana 5 rozdziału, gdzie nasz Pan zapowiada, aby zmartwychwstanie, powrót z grobu absolutnie wszystkich, co do jednego. Z potomków Adama. Jana 5, 28-29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, na powstanie życia, a inni, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Na pierwszy rzut oka te słowa, szczególnie końcówka 29 wersetu, brzmią bardzo groźnie, tak? Ci, którzy źle czynili, powstaną na powstanie sądu, ale jeżeli sobie uzmysłowimy, że ci, którzy wstają do życia, od razu do życia, to są ci, którzy w życiu mieli sąd, byli na sądzie, no to już nie będzie to takie groźne. Ponieważ przejście przez sąd, staniecie na sądzie, na próbie do życia dotyczy absolutnie wszystkich i każdy musi prędzej czy później na takiej próbie, na takim sądzie stanąć. Zatem ci, którzy w tym życiu stają na takiej próbie do życia, stają na takim sądzie, który ma sprawdzić, wykazać, czy zasługują na życie wieczne, to w przypadku wierności w chwili powrotu z grobów wstają od razu do życia. Natomiast ci, którzy na takiej próbie do życia nie byli w tym życiu, no to automatycznie muszą tą próbę przejść po powrocie z grobu. Bo musi być sprawdzona, przetestowana, wypróbowana ich przydatność do życia wiecznego. Czy nadają się do życia wiecznego? Czy mogą rozwinąć swoje charaktery do poziomu, który na to życie wieczne sobie zasłuży? Żeby nie być gołosłownym, to przeczytam 1 Piotra 4,17, gdzie mamy wyraźnie powiedziane, że sąd zaczyna się od ludu Bożego już w tym życiu. 1 Piotra 4,17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Zauważmy, nadszedł czas, teraz, aby się sąd rozpoczął od domu Bożego. Dom Boży, lud Boży, dzieci Boże w tym życiu stają na sądzie. Od nich on się rozpoczyna. A jeśli zaczyna się od nas, od ludu Bożego, to jakiś koniec nieposłusznych Ewangelii Bożej. Czyli po prostu tutaj Piotr pokazuje, że lud Boży, dom Boży staje na sądzie już w tym życiu, a skoro tak, to w przypadku nieposłuszeństwa tego ludu Bożego, jaki będzie koniec tych, którzy na próbie stają i okazują się niewierni, nieposłuszni, odchodzą od tego, czego się trzymali początkowo. Zatem nasz Pan, dzieląc w Ewangelii Jana ludzi na dwie grupy, tych, którzy dobrze czynili i tych, którzy źle czynili, dzieli tylko z jednego konkretnego punktu widzenia. Nie ma na myśli, że jedni robili dobre rzeczy, a inni czynili złe rzeczy, bo nikt nie jest w stanie czynić dobrych rzeczy, tylko dobrych rzeczy. Nie ma dobrego, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Tak Biblia nam podaje. Wobec tego ci, którzy dobrze czynili, to nie ci, którzy czynili same dobre rzeczy i nie można znaleźć w nich grzechu, tylko tym dobrym uczynkiem, który oni uczynili, to przyjęcie Jezusa i poświęcenie się Jemu. Przez to rozpoczęli swoją próbę, swój sąd do życia wiecznego. W przypadku wierności dostępują po opuszczeniu grobów, po wyjściu z grobów życie wieczne. Natomiast ci, którzy źle czynili, to ci, którzy nie przyjęli w tym życiu Jezusa i nie poświęcili się Bogu przez Jezusa. Automatycznie przeżyli to życie sami dla siebie, będąc mniej lub bardziej oddaleni od Boga, od Jezusa, czasami bardzo daleko, bo może w pogaństwie byli. A jeżeli chrześcijanie, to tylko tacy, którzy mieli Boga i Jezusa na ustach, ale w sercach byli bardzo od Niego dalecy. Nie przeszli żadnej próby, żadnego sądu w tym życiu. Zatem będą musieli to uczynić w przyszłości, inaczej nigdy nie będą mogli mieć udziału w życiu wiecznym, a przyjdzie taki moment, kiedy wszyscy na takiej próbie staną, bo Bóg, a w tym życiu wypróbowuje, poddaje tej próbie nielicznych, natomiast całą resztę pomija i powraca do nich, gdy zakończy wybór duchowego Izraela, tych, którzy w tym życiu są gotowi wstąpić na wąską ścieżkę i okazać się wiernymi, natomiast wszyscy pozostali otrzymają taką szansę po zmartwychwstaniu. Wracamy zatem do naszego godzenia się z przeciwnikiem w drodze. Kogo i co dokładnie Jezus miał na myśli, mówiąc o godzeniu się z przeciwnikiem? No to zacznijmy od tego przeciwnika, wydaje się chyba on najważniejszy. Jest wymieniony jako pierwszy, no i brzmi dosyć groźnie, przeciwnik. Tym przeciwnikiem jest boskie prawo sprawiedliwości, które skazuje grzesznika na śmierć i grzesznicy z tym prawem nie są w harmonii. Tam w greckim jest on nazwany po grecku antidokos, po tłumaczeniu na polski byłoby to druga strona w procesie sądowym, prokurator albo oskarżyciel. Boskie prawo sprawiedliwości jest tym oskarżycielem. Sędzią, który podejmuje wyrok, jest oczywiście Bóg. Sługa albo strażnik, jak mówiłem, są to równorzędne, zależnie która Ewangelia, jakiego słowa użyje, sługa, strażnik, to nasz Pan, któremu Bóg powierzył realizację boskiego planu. Przeczytam kilka wersetów na ten temat później, że Jezus taką rolę otrzymuje w boskim planie, jest wykonawcą boskiego planu. Więzienie, wspomniane w tych wersetach, to stan niełaski, do więzienia trafiają ci, którzy mają do zapłacenia jakieś kary. Kary odnośne, przewidziane dla danego przypadku. Tak, to co tutaj jest powiedziane bardzo mocno, oddać muszą ostatni grosz, to od razu uwaga, to oddawanie ostatniego grosza to nie zawsze musi być śmierć. Poniesienie pełnych konsekwencji za popełniony grzech, czy też grzechy. No i bycie w drodze. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś w nim drodze, dopóki jeszcze idziesz. Więc bycie w drodze oznacza ograniczony czas działania boskiego miłosierdzia. W czasie to, którego grzesznik jest zachęcany przez naszego Pana, żeby szybko, rychło próbował podnosić się z grzechu. Próbował doprowadzić się do harmonii z tym przeciwnikiem, boskim prawem. Dojść do harmonii z boskim prawem. Przez stanie się sprawiedliwym. Przez przyjęcie wiarą Jezusa, wtedy Jego sprawiedliwość będzie nam przypisana, ale to nie koniec. Nie chodzi o to, żebyśmy zawsze mieli sprawiedliwość czyjąś, Jezusa, nam przypisaną na podstawie naszej wiary, a sami nigdy nie mieli własnej sprawiedliwości. Wobec tego przypisanie sprawiedliwości Jezusa jest tymczasowe, tylko na czas pracy nad własnym charakterem. Ale żeby ten charakter rozwinąć i ostatecznie osiągnąć sprawiedliwość swoją własną, trzeba poświęcić się Jezusowi, trzeba zrezygnować z własnego ja, z własnej głowy, z własnej woli i słuchać tego, co Jezus życzy sobie, żebyśmy czynili. Poddawać się wszystkiemu, na co On w naszym życiu dopuszcza, jako krzyżowi, który musimy nieść. To nie będę tych myśli rozwijał, każdy to wie, albo jak ktoś nie wie, to może się o tym dowiedzieć z innych wykładów. To godzenie się z przeciwnikiem w drodze mówimy na przykładzie narodu żydowskiego. I to powinno każdemu z nas dać wyobrażenie, jak może to indywidualnie odnieść do samego siebie. Gdyż ten proces godzenia się z przeciwnikiem jest taki sam dla wszystkich. Niezależnie od tego, kiedy to godzenie następuje. Czy to następuje w tym życiu, czy po opuszczeniu z grobów, czy dotyczy poszczególnych jednostek, czy na przykład całego narodu. Osoby, które muszą pogodzić się z przeciwnikiem, czyli z boskim prawem sprawiedliwości, muszą ten proces przejść indywidualnie, ale w sumie w ogólnikach polega on zawsze na tym samym. Teraz może jeszcze uwaga na temat tej różnicy między Mateuszem a Łukaszem. Jak wspominałem, w Łukasza 12:58 mamy ten dodatkowy element, którego nie ma w Mateuszu. Nasz Pan jeszcze w Łukasza wspomina, że jest urzędnik. Między przeciwnikiem a sędzią jest urzędnik. W greckim ten urzędnik to słowo archon, rzeczywiście urzędnik albo urząd, tak można go tłumaczyć. I z pewnością ten dodatkowy element dotyczy tylko narodu żydowskiego. Dlaczego tylko narodu żydowskiego i co też tym urzędnikiem będzie w ich przypadku? Zakon. Przymierze zakonu, które Bóg z nimi zawarł i tenże zakon, który Bóg z nimi zawarł, dawał im dodatkową szansę. Mówię dodatkową, bo niedostępną dla innych. dla tych, którzy nie byli członkami narodu żydowskiego, dawał im dodatkową szansę pogodzenia się z boskim prawem, tymże przeciwnikiem, przez zakon, przez wypełnienie tegoż zakonu. W ten sposób Żydzi mieli dodatkową szansę, oczywiście skazaną z góry na niepowodzenie, bo byli niedoskonali, ale szansę mieli. Żeby znowu jakoś to umocować biblijnie, no to odwołam się do rozmowy naszego Pana z pewnym młodzieńcem, który przybył do niego pewnego dnia, Mateusz 19 rozdział, i zapytał go, począwszy od wersetu 16, nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. Nasz Pan mówi mu, jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. On pyta, których? Nasz Pan mu wymienia, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czci ojca i matkę, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli co nasz Pan robi tutaj w tym przypadku? Jaką drogę do życia wiecznego mu pokazuje? No, zakon. Co masz dobrego czynić, żebyś żyć osiągnął żywot wieczny? Wypełnij zakon. Czyli, tak, to pogódź się z tym właśnie urzędnikiem. To jest ta dodatkowa opcja, którą mieli tylko i wyłącznie Żydzi, inne narody jej nie mieli. No, ten młody człowiek mówi, że tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, ale czegoś mi brakuje. I wtedy nasz Pan mówi mu o sprzedaniu wszystkiego, czyli innym słowy o pełnym poświęceniu się Bogu przez Niego, przez Jezusa i próbie rozwijania charakteru pod kierunkiem Jezusa, przykryty Jego sprawiedliwością. On tutaj mu tych szczegółów nie podawał, on mu tylko podał ideę poświęcenia, żeby prawdopodobnie sprawdzić, poddać próbie stan serca tego młodzieńca, czy byłby w stanie wszystko sprzedać, wszystko co ma i czym jest, poświęcić, nie, dosłownie sprzedać i pozbyć się tego, porozdawać biednym i sam się stać kolejnym biednym żebrakiem, który by siedział od tej pory na ulicy i żebrał, tylko czy byłby gotowy całkowicie wszystko, co czym w życiu jest, co w życiu posiada, poświęcić dla sprawy Boga i od tego momentu prowadzić swoje życie tak, jak Bóg by sobie życzył. No, ten młodzieniec się zafrasował, bo miał wiele majątności, a zrozumiał słowa naszego Pana literalnie, dosłownie i póki co odszedł. Ale wracamy do naszego godzenia się, bo o tym chcemy mówić. Słowa naszego Pana wskazują na potrzebę szybkiego dochodzenia do harmonii z boskim prawem. Szybkiego dochodzenia, no bo wprost powiedział, rychło, szybko. Póki ono jest dostępne, póki jesteś w drodze, a więc jeżeli mamy robić to szybko, póki jesteśmy w drodze, to znaczy, że kiedyś ta droga się skończy. I to dotrzemy do celu i już nie będziemy w drodze, już nie będzie można nic zrobić. Bo dopóki jesteśmy w drodze, dopóki coś nie jest zakończone, zamknięte, to jeszcze wszystko jest możliwe. Dopóki piłka w grze, ci, którzy lubią sport, powiedzieliby, prawda? Dopóki piłka w grze, to też wszystko jest możliwe, do ostatniej minuty może się wynik meczu na przykład zmienić. Przy okazji nasz Pan pokazuje tutaj, że godzenie się z boskim prawem, w tym, że godzenie się z boskim prawem bardziej chodzi o ducha prawa niż o literę tegoż prawa, którą jako jedyną dostrzegali nauczeni w piśmie i faryzeusze. Na przykład przykazanie o niezabijaniu rozumieli tylko fizycznie, a Jezus chciał pokazać, że z boskiego punktu widzenia grzech zabójstwa zaczyna się już w niewidocznym albo na niewidocznym jeszcze etapie gniewu, nienawiści w sercu. Dlatego zobaczymy na kontekst tychże słów o godzeniu się z przeciwnikiem, bo ten kontekst dużo nam mówi na temat tego, co nasz Pan miał w tym wszystkim na myśli. No i zobaczmy na przykład wersety wcześniejsze, w tymże Mateusza 5, 21 i 22. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, będzie podległy sądowi. A kto by rzekł bratu swemu racha, będzie podległy Sanhedrynowi. A kto by rzekł more, będzie podległy ogniu gehenny. To jest bardzo ciekawy werset, mam na myśli ten 22, ponieważ tutaj Jezus pokazał trójstopniowe sądy wieku tysiąclecia. To nie są sądy obecnie realizowane przez kogokolwiek albo gdziekolwiek na ziemi. Nigdy tak nie było, ani nigdy tak nie jest w tej chwili jeszcze, ale tak będzie w przyszłości. Trójstopniowe sądy wieku tysiąclecia wykonywane przez ziemskich przedstawicieli królestwa, przez ojców Starego Testamentu, ogólnie przez godnych. Będą się oni zajmować grzesznikami zależnie od kalibru ich grzechu. Przy czym, prawda, przy czym już nie będziemy teraz w te szczegóły wchodzili, to chyba w innym wykładzie o tym mówiłem, sądy wieku tysiąclecia, o ile się nie mylę, jest tytuł tego innego wykładu, który o tym właśnie traktuje. Przy czym dla nas jest ciekawe, że nasz Pan tutaj wskazuje, że karane ma być już samo uczucie niesprawiedliwego gniewu w sercu. ma być karane samo uczucie niesprawiedliwego gniewu. Każdy, kto się gniewa na brata swego, będzie podległy sądowi. Już na tym etapie. Zanim ktokolwiek usłyszy ten gniew w słowach takich czy innych, a już nie mówiąc, zanim ktokolwiek zobaczy ten gniew w jakichś czynach. Czynach czasami prowadzących do śmierci człowieka, na którego ktoś się pogniewa. Zobaczmy, jaka różnica wobec ludzkich praw. Ludzkie prawa czekają na czyny. Czasami są także słowa karalne, które ktoś wypowiada, ale generalnie czy to karalne słowa, czy też czyny, musi się pojawić coś na zewnątrz, żeby prawo mogło wejść i ukarać tego, który karalne groźby przedstawił albo komuś krzywdę wyrządził, popełnił jakiś grzeszny czyn. W przypadku Boga będzie to się działo już na etapie intencji, na etapie myśli, na etapie serca, zanim słowa lub czyny, które by były grzeszne w stosunku do kogoś, się pojawią. Jaka wyższość boskiego prawa, które w wieku tysiąclecia będzie realizowane z tym, co mamy dzisiaj. Dzisiaj dopiero często tragedia musi się stać, żeby prawo zaczęło coś robić. Z tego samego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia ducha i litery boskiego prawa, Jezus wypowiedział też słowa w Mateusza 5:20, czyli cofamy się jeszcze jeden werset do góry. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wasza sprawiedliwość musi być obfitsza, bardziej obfita niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Co to za większa obfitość naszej sprawiedliwości, którą mamy jako naśladowcy Jezusa rozwijać? Sprawiedliwość faryzeuszy była sprawiedliwością tylko na zewnątrz, tylko w literze. Pozornie piękna, długie modły, strojne szaty, jałmużna dawana w miejscach publicznych, żeby byli widziani, a wewnątrz ta ich sprawiedliwość była zgniła, pełna nieczystości, rozkładu. Jezus poświęca temu cały rozdział w Mateusza 23, nie będziemy go czytać, ale to właśnie miał na myśli, mówiąc, że wasza sprawiedliwość musi być bardziej obfita, czyli musi być i na zewnątrz, żebyście widziani byli jako postępujący sprawiedliwie, ale przede wszystkim musi być ona wewnętrzna, w środku, bo jeżeli będzie wewnętrzna w środku, to na zewnątrz nie może być inna, jak także czysta. Natomiast jeżeli wnętrze jest nieczyste, a tego następuje próba pozorowania tak na zewnątrz, ukrywanie tejże nieczystości i pozorowania, że jestem czysty, sprawiedliwy, święty i wzniosły, no to mamy sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, typowa sprawiedliwość dzisiejszego człowieka. Rzeczywiście wielu ludzi taką sprawiedliwość tylko wyznaje, tylko na taką sprawiedliwość ich stać. Dlaczego duch boskiego prawa, no i każdego innego ludzkiego prawa, ma być ważniejszy od litery? Bo tak powinno być. Duch prawa powinien być ważniejszy od litery. Czyli jeżeli ktoś naruszy literę, nawet jeśli naruszy literę, ale nie naruszył ducha tego prawa, nie należałoby się bardzo na niego za to gniewać, jeśli z jakiegoś powodu naruszył literę. Ale duch prawa nie powinien być nigdy naruszany. Dlaczego on jest ważniejszy? Bo bardzo często są przypadki, kiedy można wypełnić literę prawa, jednocześnie naruszając i czasami potężnie naruszając, gwałcąc ducha tego prawa. Często zdarza nam się na środkach masowego przekazu wiadomości usłyszeć o niemoralnych czynach pewnych osób, na których nie ma żadnego paragrafu. Bo jeśli chodzi o literę prawa, to oni niczego nie naruszyli. Znaleźli furtkę, lukę, którą ustawodawca nieświadomie albo świadomie zostawił, bo ustawodawca jest też grzeszny, niedoskonały, może sobie lukę taką zostawić, żeby później z tego samemu korzystać. Albo nieświadomie, nie dopatrzył, no bo też jest niedoskonały i nie dopilnował, żeby w literze prawa zawrzeć takie sformułowania, które nie pozwolą na niemoralne zachowania, działania pewnych osób. No ale to spotykamy to co pewien czas. Każdy grzech zaczyna się dużo wcześniej, niż zostanie usłyszony, niż zostanie zobaczony. Powtórzę raz jeszcze. Każdy grzech zaczyna się dużo wcześniej, niż zostanie usłyszany lub zobaczony. Jest jak trująca roślina, grzech. Grzech jest jak trująca roślina, której korzeń rozwija się w ziemi. I dopóki jest w ziemi, to jest ukryty. Nikt go nie widzi w tejże ziemi. dopiero po pewnym czasu wypuszcza pędy, owoce i wtedy możemy spróbować tego gorzkiego smaku, nieprzyjemnego zapachu, tego, co z tego korzenia w ziemi wyrośnie. Duch prawa to jest właśnie korzeń rośliny. To tam trzeba szukać czystości, w tymże korzeniu. Tam trzeba niszczyć grzech, w tymże korzeniu, w tymże duchu prawa, by nie wydał swoich brzydkich owoców na zewnątrz. Bo gdy korzeń będzie czysty, czyste będą także kwiaty i owoce całej rośliny. To jest ta różnica między duchem a literą. O wiele łatwiej jest wypełniać literę niż ducha różnych praw. Także ludzkich. Pamiętamy rozmowę Boga z Samuelem, który mu powiedział, jaka jest różnica między sposobem patrzenia człowieka a Boga. Człowiek patrzy na to, co przed oczyma jego, tylko na zewnętrzne formy. Natomiast Bóg patrzy na serce. Wracamy do Żydów, dla których zakon z powodu ich grzeszności stał się tym, co Paweł nazywa bardzo czasami dziwnymi określeniami, służbą śmierci albo wykazem rozporządzeń przeciwko Żydom, przeciwko nim wymierzonym, albo bodźcem grzechu. Zobaczmy do kilku wersetów, które w ten sposób mówią słowami apostoła Pawła o zakonie. Drugi Koryntów 3,7. To będzie mój pierwszy cytat. Drugi Koryntów 3,7. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności jego oblicza, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Tutaj nie interesuje nas to wszystko, tylko sam początek. Służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych. To, że miała chwałę i nie można było na nią patrzeć, to nieważne. Służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych. Tak, wiemy, co było wyryte. 10 przekazań. Nazwane tu jest służbą śmierci. Dlaczego? Bo ostatecznie prowadziło do śmierci. Zamiast prowadzić do życia, przez to, że gdyby te przekazania były wypełniane, prowadziła do śmierci narod żydowski, ponieważ go potępiała. Bardziej niż byli potępieni, gdy tego zakonu jeszcze nie mieli, nie znali. Kolosensów 2,14. To nasz kolejny cytat. Kolosensów 2,14. Mowa o naszym Panu. Wymazał nasz Pan obciążający nas wykaz rozporządzeń albo wykaz wymogów, który był przeciwko nam i usunął go ze środka albo usunął go z drogi, przybiwszy go do krzyża. Tutaj zakon, jego zasady zostaje nazwane wykazem rozporządzeń, wykazem wymogów przeciwko nam. No bo zakon pokazujący, co jest grzeszne, co jest niegrzeszne, bardzo mocno punktował, uzmysławiał wszystkim jeszcze bardziej grzeszne elementy życia tych, którzy temu zakonowi podlegali. Zobaczmy do Rzymian 7 rozdziału, wersety 8-10. Tutaj Paweł nazwie zakon bodźcem, przekazania zakonu bodźcem do grzechu, tak jakby pobudzał ich ten zakon do grzechu. Rzymian 7:8-10. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec. Albo okazję, można też to tłumaczyć. Bodziec może będzie lepszym, ale bodziec okazję i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja, mówiąc ja, mam na myśli cały naród żydowski, siebie wymienia jako reprezentanta narodu, i ja żyłem niegdyś bez zakonu. Lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Grzech ożył, stał się jeszcze bardziej widoczny, jaskrawy, bo został nazwany jako taki przez przykazania, a ja umarłem w mojej nadziei na uzyskanie życia wiecznego przez wypełnianie tegoż zakonu. I okazało się, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, miało dać nagrodę życia wiecznego za jego wypełnianie, było ku śmierci, ponieważ nikt z Żydów nie mógł go wypełnić. Jeszcze chwilę komentarza na temat tego wersetu 8. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec. Tak, żeby spróbować to zrozumieć, jak to możliwe, że przykazania dane Żydom stały się bodźcem, okazją do jeszcze większego grzeszenia. Dopóki Żydzi nie mieli zakonu i przekazań, które pokazywały, co jest właściwe, co niewłaściwe, czego robić, czego nie robić, to kierowali się własnymi odczuciami, własnym sumieniem, takim, jakim ono było w tamtym momencie. tak jak zresztą pozostali inni ludzie. Czyli wiele rzeczy, które ich sumienie nie potępiało, też oni nie widzieli jako grzeszne. Natomiast gdy pojawiły się boskie przekazania, które nazwały rzecz po imieniu i pokazały, co grzeszne, co niegrzeszne, to jednocześnie pokazały nową sferę rzeczy, które Żydzi do tej pory nie uznawali za grzeszne, albo które nie wiedzieli, że mogą być grzeszne, i teraz nagle zostało to im zakazane, to jakby pobudziło do tego, żeby tych rzeczy próbować. Zakazany owoc, zasada, zakazany owoc lepiej smakuje. Dopóki nie wiem, że nie wolno, to tego nie robię. Ale jak się dowiedziałem, że nie wolno, to już mnie kusi, żeby to zrobić. To tak to Paweł przedstawia i tak też wiemy, w życiu często bywa. I jeszcze przeczytamy Rzymian 3:20, taki podsumowujący wywód Pawła na temat tego, jaka korzyść z tego zakonu wyszła. Jeśli chodzi o życie wieczne, to żadna. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Zakon miał jeszcze bardziej uwidocznić, pokazać, uświadomić grzech tym, którzy pod tym zakonem byli. Jeszcze mieli ten bardziej grzech znienawidzieć, jeszcze bardziej go sobie uzmysłowić. Gdyby natomiast ten zakon przestrzegali, i tu wrócę do 3 Mojżeszowej 18 rozdziału, gdyby ten zakon przestrzegali, to otrzymaliby za to życie wieczne. Taka była umowa między Bogiem a narodem żydowskim. 3 Mojżeszowa 18:5. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Skoro nie Żydzi nie mogli zachować zakonu, to mieli tylko jedno wyjście. Skrucha, żal, pokuta, przyznanie się do niezdolności do wypełniania boskiego prawa, no i przyjęcie Jezusa, gdy jeszcze jako naród byli w drodze. Zanim jako naród nie doszli do końca tej drogi, zanim jako naród nie zostali odrzuceni, tak, z końcem ostatniego tygodnia łaski w roku 36. Wyłamani z drzewa oliwnego i stopniowo zastępowani dzikimi gałęziami z pogan. Gdyby tak zrobili, gdyby pokutowali, uznali swoją własną niezdolność do wypełnienia boskiego prawa podanego im w przykazaniach zakonu, gdy jeszcze byli w drodze, to wypełniliby wszystkie miejsca w maluszkim statku. Nie musiałoby powołanie pójść do pogan, żeby z pogan uzupełnić całą brakującą liczbę maluszkiego statka. Także dzisiaj w maluszkim statku jest większość tych, którzy kiedyś byli poganami, niż Żydami. A początkowo miało to być grupa elitarna, ciało chrystusowe złożone tylko i wyłącznie z członków byłych członków narodu żydowskiego. Ale ponieważ oni w swojej masie narodowej większości odrzucili, nie rozpoznali, ukrzyżowali, zaproszenie pozostało skierowane do pogan, żeby z nich znaleźć odpowiednią liczbę osób. Natomiast nieliczni z tego narodu przyjęli Jezusa. To nie jest tak, że całkowicie w 100% ten naród był zaślepiony. Był zaślepiony w swojej masie, dlatego dzisiaj mówimy o narodzie, o jego zaślepieniu jako całości, ale nieliczni przyjęli. Jana 1:11-12 do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jako całość, nie przyjęli. Jako naród. Tym zaś, którzy go przyjęli, czyli jednak niektórzy przyjęli, prawda? Dał prawo, albo dał moc, dał władzę, stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Więc niektórzy z nich, nieliczni, garstka, stała się tymi dziećmi bożymi, ponieważ rozpoznała w Jezusie Mesjasza, na którego cały naród czekał. Ale była to tylko garstka, tylko resztka Izraelitów, która została w ten sposób przygotowana przez zakon na przyjęcie Jezusa. Taki był boski cel, zamiar dania im zakonu, żeby przez wykazanie ich własnej grzeszności, ich niezdolności do wypełniania wymogów sprawiedliwości boskiego prawa, żeby im uświadomić, że muszą szukać jakiegoś innego rozwiązania, innej drogi, że jakąś inną pomoc musi Bóg im udzielić, ponieważ przez próby podejmowania, tak, bo niektórzy ci tak zwani prawdziwi Izraelici w sercu naprawdę podejmowali próby wypełniania tego zakonu. To nie jest tak, że większość narodu, może większość nie podejmowała, ale nieliczni z tego narodu podejmowali. I można powiedzieć, że nikt z narodu nie podejmował. Prawdziwi Izraelici, w których sercu nie było zdrady, próbowali żyć na tyle, na ile mogli zgodnie z tymi wszystkimi przykazaniami, no ale nie było to możliwe dla niedoskonałego człowieka. Więc ta niewielka garstka została w odpowiedni sposób przygotowana przez zakon do tego, żeby przyjąć Jezusa. Zobaczmy, jak bardzo ładnie o tym pisze Paweł w Galatów w 3 rozdziale, wersety 23-25. Galatów 3:23-25. Zanim przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem albo pedagogiem, tym, który prowadzi dziecko dosłownie do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Zakon był naszym przewodnikiem, nauczycielem, pedagogiem, tym, który prowadzi dziecko do Chrystusa. Zakon miał ich doprowadzić do Chrystusa. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, pod opieką tego zakonu. Zakon przestał spełnić swoją rolę, miał ją spełnić wobec całości narodu, przynajmniej jego większości. Spełnił tylko wobec nielicznej, bardzo nielicznej garstki, ale spełnił. Bo jak się powinien zachować normalny człowiek, który chce coś uzyskać, tak jak Żydzi chcieli uzyskać sprawiedliwość, zyskać sobie prawo do życia wiecznego, tak żeby Bóg mógł ich pochwalić, przyjąć do swojej społeczności jako sprawiedliwych. Jeżeli to wszystko ktoś próbuje zrobić, a w ogóle mu się to nie udaje, i nie udaje mu się to jemu i tym, którzy żyli przed nim i żyją obok niego, no to taka osoba powinna się rozglądać na lewo i na prawo za jakąś inną metodą osiągnięcia tego, czego nie może osiągnąć w ten sposób. To znaczy, że metoda ta jest nieskuteczna. I taka była rola zakonu. Ten zakon, jak za rączkę ich prowadząc, miał ich przeprowadzić do Chrystusa. No bo jeżeli ktoś próbował wypełniać tenże zakon, by zyskać życie wieczne za wypełnienie tego zakonu, ale mu to się nie udaje, to powinien z wdzięcznością przyjąć inną formę, inną metodę uzyskania tego samego. Metodę, na którą go stać. Metodę, którą może wypełnić. No bo ta druga metoda polega na tym, że nie stać się na sprawiedliwe własne uczynki, to przyjmij wiarą tego, który jest sprawiedliwy, Jezusa, a jego sprawiedliwość będzie przypisana tobie. Zostaniesz nią ukryty, osłonięty i przed Bogiem będziesz sprawiedliwy sprawiedliwością Jezusa. A od ciebie tylko oczekuje się przyjęcia wiarą tegoż Jezusa, jego sprawiedliwości. To jest ta druga metoda. No ale niezbędne jest przyjęcie w sercu Jezusa. Dzięki tej reszce, dzięki tym nielicznym, którzy stali się dziećmi Bożymi, cały naród nie podzielił losu Sodomy i Gomory, czyli nie został w całości odrzucony od wysokiego powołania z wieku Ewangelii. Bo gdyby nie ta resztka, to nikt z narodu żydowskiego nie znalazłby się w ciele Chrystusowym. Zobaczmy do Izajasza 1:9, gdzie mamy takie porównanie z Sodomą i Gomorą, gdyby nie resztka, podane przez Izajasza. Izajasz 1:9. Gdyby Pan zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Ktoś może powiedzieć, nie wiem, o czym Izajasz mówi, gdyby Pan zastępów nie zostawił resztki, to bylibyśmy podobni jak do Sodomy i Gomory, ale Paweł na szczęście rozwija tę myśl w Rzymian 9 rozdziale i dzięki temu możemy być pewni, o jaką resztkę chodziło Izajaszowi. Rzymian 9:27-29. A Izajasz woła nad Izraelem. Cytuję tegoż Izajasza. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka zbawiona będzie. To zbawienie to nie jest zbawienie do życia wiecznego, tylko zbawienie z podwórka domowego, żeby mogli rozwijać się pod wysokim powołaniu wieku Ewangelii jako przyszli członkowie Kościoła, bo wiemy, że cały Izrael będzie zbawiony ostatecznie. Dzięki Paweł o tym pisze, nie tylko resztka. Więc jeżeli mamy tą resztkę, to chodzi o tą resztkę zbawioną do wysokiego powołania. Resztka, która przyjęła Jezusa i z Żydów z krwi i kości mogli stać się Żydami duchowymi, duchowym Izraelem. Bo Pan wykona, czytam dalej, bo Pan wykona krótkie dzieło na ziemi i jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam resztki albo nasienia, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Gdyby nie garstka wiernych w Izraelu, która przyjęła Jezusa, cały naród zostałby odrzucony od wysokiego powołania. Tak jak Sodoma Gomora w całości została zniszczona. I jeszcze może rozdział 11, 5 pierwszych wersetów. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud jako całość? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. I to jest ta sama myśl potwierdzona przez apostoła Pawła w tym rozdziale 11. Podobieństwo do tych 7000, o których Eliasz nie wiedział, myślał, że cały naród już z wyjątkiem jego samego jest niewierny, już wszyscy poszli za Baalem. Okazało się, że jeszcze było takich 7000 innych i podobnie również teraz mogłoby się zdawać, że cały naród, ale pozostała resztka, prawdziwi Izraelici, w których sercu nie ma zdrady. Natomiast jeśli chodzi o całą masę narodu żydowskiego, całą resztę, oni już przestali być w drodze. Boskie prawo przekazało ich w ręce sędziego Boga, przeciwko któremu zgrzeszyli, tak? Grzeszyli pod przymierzem zakonu i zgrzeszyli, potężnie zgrzeszyli, odrzucając i krzyżując Jezusa. Sędzia Bóg przekazał ich słudze Jezusowi, który jako wykonawca boskiego prawa miał czynić dalsze etapy tego, co Bóg dla nich przewidział w związku z ich wrzuceniem do więzienia. Mówiłem, że o tej roli naszego Pana jako sługi, jako wykonawcy boskiego planu powiem, wobec tego to jest ten moment, kiedy o tym powiem. Mateusz 11:27. I tyle powiem, co przeczytam. Kilka wersetów, które pokazują taką rolę naszego Pana, że Jemu zostało powierzone wszystko, co ważne w boskim planie. Mateusz 11:27, słowa naszego Pana o samym sobie. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Wszystko zostało mi przekazane. Jana 3:35. Jana 3:35. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w ręce Jego. Nadal Jana 5:22-27. 5:22, bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. I 27, i dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. I zakończymy tą serię Kolosensów 1:16, który pokazuje wielką rolę naszego Pana w boskim planie. To jest jego, można powiedzieć, nasz Pan jest przedstawicielem Boga na cały wszechświat. Wszystko, co czyni Bóg, czyni przez Niego. Od kiedy jest nasz Pan połączony z Kościołem, to przez Niego wraz z Jego Kościołem, Jego ciałem. Kolosensów 1:16, ponieważ w Nim, w naszym Panu, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, panowania, nadziemskie władze, zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Nie tylko przez Niego, jako narzędzia w ręku Boga, ale i dla Niego. Z przeznaczeniem dla Niego, żeby On był nad tym królem. I tak Izrael zaczął wchodzić albo wpadać w stan niełaski. Izrael jako całość. Co Jezus jako sługa, jako strażnik z tych wersetów o godzeniu się z przeciwnikiem ogłosił mu 2 dni przed swoją śmiercią. Mateusz 23 rozdział. Zobaczmy, jak nasz Pan to zapowiedział. Mateusz 23:37-39. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto Wam dom Wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam Wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Proste słowa, zapowiedź, że nie chcieli być zgromadzeni. Ileż to razy chciałem zgromadzić Wasze dzieci. Gdy nasz Pan był Logosem, zanim przyszedł tutaj na ziemię, był wykonawcą boskiego planu, przez Logosa głównie były te próby podejmowane, a później po uwielbieniu do boskiej natury nasz Pan jeszcze jest wiel bardziej potężnym przedstawicielem niż był wcześniej, bo wcześniej nie był w boskiej naturze, a od swego wniebowstąpienia jest. Niedługo potem, w latach 69-73, pod ostrzem rzymskiego miecza poszli do więzienia. Do więzienia. Czyli popadli w stan niełaski, w niewolę u wszystkich narodów. Łukasz 21, 24 tak to właśnie ujmuje. Łukasz 21, 24 i padną od oszcza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Wspominałem o tych czasach pogan. Czasy pogan, czas uzupełnienia brakującej liczby mężskiego statka z pogan. Nazywane w Biblii czasami pogan. To są właśnie one się zaczęły już wcześniej. Zaczęły się jeszcze od chwili odrzucenia Sedekiasza jako króla, ale były wtedy w toku, gdy nasz Pan te słowa wypowiadał i miały skończyć się w przyszłości. Ta władza pogan w tymże czasie, tej dominacji pogan od Sedekiasza aż do momentu, kiedy ta władza wróci do tego, który do komu się należy, czyli do Boga w Jezusie, Jego przedstawicielu, to ten cały długi okres obejmuje czasy pogan, 2520 lat. W czasie tego bycia w więzieniu mieli być deptani przez pogan za grzeszenie przeciwko Bogu. Taka kara była im zapowiedziana w 3 Mojżeszowej 26 w przypadku grzeszenia przez Żydów wobec przymierza zakonu, jakie Bóg z nimi zawarł. Obrazową ilustracją pobytu tego narodu w więzieniu niełaski wieku Ewangelii w czasie uzupełniania z pogan brakującej liczby malutkiego statka jest przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Nie będziemy jej czytać, bo jest dosyć długa, Łukasza 16, 19 do 31, ale kilka słów na jej temat. Mamy tam mowę, jest tam pokazany Izrael jako syn Abrahama, wcześniej chodzący w królewskiej purpurze, usprawiedliwiony cienkim lnem ofiar zwierząt, które pod zakonem mieli składać, ucztujący na zakonie i prorokach, obficie zastawiony stół, a w czasie wieku Ewangelii przechodził męczarnie opisane w tej przypowieści, ponosząc pełną karę za swoje postępowanie, przymierze w zakonie i to, co zrobili wobec Jezusa. Oddawali swój ostatni grosz. Widzimy, jak to oddawanie wyglądało, znamy historię, szczególnie Holokaust, jaki miał miejsce także na terenie naszego kraju. Pisze o tym Paweł w 1 Tesalonicjan 2 rozdziale, gdzie też zajrzymy. 1 Tesalonicjan 2 rozdział 14 do 16. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miarę grzechów swoich, zabraniają nam głosić poganom, aby nie byli zbawieni, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. To na dobre równie dobrze można przetłumaczyć do końca. Spadł na nich gniew Boży do końca. Do końca wybierania brakującej liczby mężczyznego statka z pogan. Na koniec zajrzyjmy jeszcze do kontekstu drugiej Ewangelii, w której mowa jest o godzeniu się z przeciwnikiem, czyli Łukasza, bo w Mateusza 5 rozdziale byliśmy w kontekście, a chyba 3 wersety do góry żeśmy sobie przywołali, więc teraz przywołajmy jeszcze kontekst z Łukasza 12 rozdziału. Niech będą to wersety 54 do 57, czyli te bezpośrednio poprzedzające słowa o godzeniu się z przeciwnikiem. Łukasz 12, 54 do 57. Nasz Pan mówi do tłumów. Gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał i tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co sprawiedliwe? Co tak powiedział nasz Pan. Potraficie rozpoznawać różne rzeczy w naturze, ale to, co się dzieje z wami jako narodem i waszej relacji z Bogiem, nie umiecie tego nic rozpoznawać. Czyli moglibyśmy sparafrazować słowa naszego Pana jak? Dlaczego nie widzicie, dlaczego nie rozpoznajecie, że jako naród żyjecie w bardzo szczególnym czasie próby sądu? Dlaczego nie przyznajecie, że nie jesteście w stanie wypełnić zakonu? Dlaczego nie uznacie waszej słabości pod tym względem? Dlaczego zamiast z tego powodu szukać miłosierdzia, bo skoro jesteście słabi i niezdolni do wypełniania zakonu, chełpicie się swoją świętością. Czym się chełpić? Swoją wyższością jako narodu wybranego, bliższego Bogu od wszystkich innych, a przecież te inne narody też są stworzone przez Boga. Jesteście pełni pychy, pełni obłudy. Przybliżacie się do Boga ustami, ale sercem jesteście bardzo daleko od Niego. W takim stanie nie nadajecie się do przyjęcia przez Boga. Nie jesteście w sercach prawdziwymi Izraelitami, w których nie ma zdrady, fałszu, obłudy, pychy, zakłamania, samowywyższenia, pogardy dla innych i czego tam jeszcze. Końcowe słowa mojego wykładu kieruję do nas indywidualnie, każdego z nas indywidualnie, którzy żyjemy w obecnym czasie. My wciąż, dopóki żyjemy, jesteśmy w drodze z przeciwnikiem, czyli z boskim prawem. I cały czas mamy szansę pogodzić się z tym przeciwnikiem, z tym boskim prawem, bardziej niż już jesteśmy pogodzeni. Zakładam, że jak już jesteśmy częściowo pogodzeni, ale możemy bardziej się pogodzić z nim niż jesteśmy pogodzeni. Przy czym ważne jest, jak radzi nam nasz Pan, abyśmy robili to szybko, rychło. Żebyśmy nie byli maruderami, którzy tracą czasy na błahostki albo na folgowanie staremu Adamowi. Pozostaniemy na tej drodze do końca naszego obecnego życia i ani dnia dłużej. Do końca życia i ani dnia dłużej. Ci z nas, którzy dożyją czasu inauguracji Nowego Przymierza, będą na tej drodze jeszcze krócej, bo nawet nie do końca swojego życia, tylko do zaprowadzenia Nowego Przymierza, które zmieni zasady, relacje między Bogiem a ludźmi, przynajmniej tymi ludźmi, którzy do tego Boga się przyznają, ludem Bożym. Zakończy bowiem się usprawiedliwienie z wiary i rozpocznie się usprawiedliwienie z uczynków. Zmiana. Już nie będzie można się zasłonić sprawiedliwością Jezusa, a samemu mieć uczynki tylko na tyle sprawiedliwe, na ile nas stać. Będziemy musieli nasze uczynki doprowadzić do 100% zgodności ze sprawiedliwością. Na tym będzie polegała próba sąd wieku tysiąclecia. Już nie na podstawie wiary, tak jak jest to obecnie, ale na podstawie uczynków. O tym możemy przeczytać w objawieniu 20 rozdziale, w wersecie 12, który jest ostatnim wersetem, jaki cytuję w moim dzisiejszym wykładzie. Objawienie 20, werset 12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co... I tutaj uwaga, Biblia Warszawska nie tłumaczy końcówki zbyt poprawnie, nie wiem, czy inne robią to lepiej, pewnie nie, ale poprawimy na Biblii Warszawskiej. Biblia Warszawska mówi, że osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Widzimy, że coś tu jest nie tak, bo ci zmarli nie mogą być sądzeni na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Ponieważ ich uczynki nie będą zapisane w księgach. Maluczki Sadkowskie z naszym Panem nie będą musieli zaglądać do notatek, kto jakie grzechy popełnił i potem osądzić ich według tego, co jest tam zapisane. Tylko należałoby tutaj zmienić kolejność tych słów. Jak? I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co było napisane w księgach, zgodnie z ich uczynkami. Czyli widzimy różnicę? Sądzenie na podstawie tego, co było napisane w księgach, zasady Nowego Przymierza tam będą zapisane, tak jak było to w zakonie z Żydami, to wolno, tego nie wolno, jest na podstawie tego, co było zapisane w księgach. Co równocześnie oznacza, że zgodnie z ich uczynkami. Ale nie tak, jak mówi Biblia Warszawska, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Bo w księgach nie było napisane zgodnie z ich uczynkami. W księgach będzie napisane zgodnie z boską wolą dla ludzkości. Prawa Boga. Tam będą księgi zapisane, ta księga będzie ludziom przedstawiona i na podstawie tejże księgi ludzie będą musieli postępować, uczyć się postępować i nauczyć się postępować. I potem będą sądzeni na podstawie swoich uczynków, czy są zgodne z tym, co te księgi podają. Tyle w moim dzisiejszym temacie o godzeniu się z przeciwnikiem w drodze. Zachęcam wszystkich i sam siebie, żebyśmy godzili się jak najbardziej, żebyśmy coraz w mniejszym stopniu potrzebowali sprawiedliwości Jezusa, wiarą nam przypisanej, a coraz bardziej napełniali się własną sprawiedliwością, bo prędzej czy później zmieni się zasada naszego stanowiska przed Bogiem i będziemy musieli wykazać się sprawiedliwymi uczynkami naszymi własnymi, już bez żadnego okrycia sprawiedliwością innego naszego Pana. Korzystamy z tej sprawiedliwości w obecnym czasie, kiedy jest wiara najważniejsza. Natomiast prędzej czy później to się zmieni i każdy z nas powinien mieć taką sprawiedliwość, jaka będzie wymagana przez Boga, żeby na jej podstawie zasłużyć sobie na życie wieczne. Tego życia wiecznego i tej sprawiedliwości coraz większej życzę nam wszystkim i dziękuję za wysłuchanie tego tematu.